Uczniowie i nauczyciele w naszym regionie mają jeszcze kilka dni ferii zimowych. Od poniedziałku już z nowymi siłami wrócą do szkoły i rozpoczną zajęcia w drugim półroczu tego roku szkolnego. A rok szkolny 2017-18 to rok kolejnych zmian w systemie edukacji. Te zmiany dotyczą także szkolnictwa specjalnego i o nich będziemy dziś mówić. Są trzy rodzaje szkół, czyli szkoły specjalne, szkoły integracyjne i szkoły tak zwane ogólnodostępne, w których mogą uczyć się dzieci z niepełnosprawnościami. Reforma systemu edukacji tego nie zmieniła. Dziś w programie Bez Barier będziemy mówić o tym, co się zmieniło w funkcjonowaniu szkół specjalnych, bo o szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych już mówiliśmy, chociaż zapewne będziemy jeszcze do tego wracać. Dziś, jak powiedziałam, szkoły specjalne, a naszym gościem jest pani Ewa Rosińska, dyrektor Podstawowej Szkoły Specjalnej nr 17 przy ulicy Rzemieślniczej w Białymstoku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zachowanie wszystkich dotychczasowych form edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, oraz zachowanie prawa rodzica do wyboru drogi edukacyjnej swojego dziecka. To jeden z tych postulatów, który dotyczył reformy, jeżeli chodzi o edukację dzieci niepełnosprawnych. Drugie to było przedłużenie okresu, czy zachowanie możliwości przedłużenia okresu nauki niepełnosprawnym uczniom. To były postulaty takie najważniejsze, jakby chodziło o to, żeby reforma edukacji tego nie zaprzepaściła i tego nie zaprzepaściła, to zostało zachowane, chociaż z niewielkimi zmianami, jeżeli chodzi o przedłużenie okresu nauki.
Jeśli chodzi o przedłużenie okresu nauki dzieci niepełnosprawnych, są to zmiany, które już wcześniej zaczęły następować, ponieważ kilka lat temu mieliśmy taką sytuację, że przepisy regulowały przedłużenie, wtedy to było wydłużenie etapu edukacyjnego o co najmniej jeden rok na każdym etapie edukacyjnym. Co najmniej jeden rok, czyli jak gdyby jeden rok musiał być, a jeszcze w zależności od potrzeb i możliwości dzieci, można było przedłużać o dowolną ilość lat. I z tego jak gdyby przepisu bardzo dużo rodziców korzystało. Zawsze było tak, że ze względu na to, że te nasze dzieci potrzebują więcej czasu, więcej jak gdyby większego okresu edukacji, kierowaliśmy się tutaj przede wszystkim tym okresem możliwości pobytu dzieci w szkołach, czyli granicami do 18, do 21, do 21 roku życia i dzieci z głęboką niepełnosprawnością do 25 roku życia. Więc mieliśmy tutaj dowolność i to nauczyciele i rodzice decydowali, o jaką ilość lat wydłużyć etap edukacyjny. W kolejnych latach zmieniało się to. Był taki, wszedł potem przepis, że można wydłużać tylko jeden raz na danym etapie edukacyjnym, co nam dawało jeden rok w szkole podstawowej, jeden rok w gimnazjum. Przepraszam, na etapie edukacyjnym w szkole podstawowej to były 2 lata, bo to był etap edukacyjny w klasach 1-3 i 4-6, no i potem w gimnazjum. I teraz mamy taką sytuację, że możemy w szkole podstawowej już w dzisiejszym wymiarze po reformie wydłużyć o 3 lata, czyli o 1 rok na pierwszym etapie edukacyjnym i o 2 lata na drugim etapie edukacyjnym, czyli na poziomie 4-8.
I dzieci z niepełnosprawnościami mogą też wykorzystać z przedłużenia okresu przedszkolnego, czyli tak, z tego, że później uzyskują tak zwaną gotowość szkolną.
I też tak, po odpowiednim oczywiście uzyskaniu odpowiedniego dojrzałości szkolnej, co stwierdza poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Rodzic może też zadecydować, ale też wyniki tych badań, czy dziecko jest gotowe, czy też decyzją pozostaje w przedszkolu na dłuższy okres, czyli bodajże do 9 roku życia.
W każdym bądź razie celem tego przepisu nie jest zatrzymanie dziecka z niepełnosprawnością jak najdłużej w szkole. Chodzi o to, aby on swój pobyt w szkole jak najbardziej efektywnie wykorzystało.
Tak.
Więc nie chodzi o to, żeby korzystać dla samego korzystania z możliwości
absolutnie
przedłużenia okresu nauki, tylko żeby był to okres wykorzystany.
Niemniej jednak,
efektywnie.
Tak, niemniej jednak ze względu na ten rozwój, który trwa troszeczkę dłużej i opóźnia się, zawsze jest taka potrzeba, żeby można było cały ten proces edukacji, wychowania i opieki wydłużyć maksymalnie w czasie, jak się tylko da.
Reforma, jeżeli chodzi o samą strukturę szkolnictwa, w szkolnictwie specjalnym przebiega analogicznie do tak zwanego szkolnictwa
masowego
czy ogólnodostępnego. Tak. Więc tutaj nie utworzyły się żadne nowe rodzaje szkół.
Jeśli chodzi o rodzaj szkolnictwa, to nie. Drastycznych zmian ta reforma nam nie wprowadziła. Niemniej jednak, jeśli chodzi o szkoły specjalne, to wprowadziła nam takich parę zmian, które są dla nas korzystne. Chociażby jedną z takich bolączek była liczebność dzieci w klasach, gdzie była rozporządzeniem uregulowana dolna granica utworzenia klasy. Natomiast ta reforma wprowadziła to, że mamy tylko maksymalną określoną liczbę uczniów w klasie i mogą to być klasy właśnie
mniej liczne,
tak? I bardziej tutaj sugerujemy się możliwościami dziecka i dobieraniem dzieci pod względem rozwoju i tych właśnie potrzeb i możliwości, niż właśnie tą dolną granicą. I to jest jakby taki ukłon w stronę szkół specjalnych. Drugą taką zmianą bardzo ważną to są ramowe plany nauczania i one głównie dotyczą oddziałów dla dzieci niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Tam zmieniły się przedmioty, weszło funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające kreatywność, których wcześniej nie było. Wcześniej była technika, plastyka, było tych godzin bardzo dużo i to jakby też troszeczkę ograniczało. Dzisiaj to są zajęcia rozwijające kreatywność i dzięki temu możemy wprowadzić to, co uznamy za słuszne w ramach tych zajęć. Czyli mogą to być zajęcia informatyczne, których wcześniej nie było, mogą to być zajęcia z fotografiki, zajęcia dotyczące różnego rodzaju jakichś prac manualnych, czy cokolwiek, co uznamy, że jest ważne, słuszne i dostosowane do poziomu i możliwości, a także zainteresowań uczniów niepełnosprawnych. Więc my tutaj mamy szerokie pole do popisu.
Jest to spełnienie postulatu od wielu lat,
tak.
Zgłaszanego przez nauczycieli.
Przez nauczycieli, oczywiście. O
osób z niepełnosprawnościami, że tu jednak powinno być bardziej nastawione na funkcjonowanie, na komunikację.
Tak,
o komunikacji jeszcze będziemy mówić, bo to jest nowy obowiązek też szkoły, praca nad powiększaniem możliwości komunikacyjnych i społecznych uczniów z niepełnosprawnościami. Generalnie teraz bardziej szkoła specjalna jest nastawiona na usamodzielnianie czy budowanie samodzielności swoich uczniów. Nowe przepisy też mówią o wprowadzeniu zawodów pomocniczych dedykowanych właśnie uczniom z niepełnosprawnością intelektualną, zwłaszcza w stopniu lekkim. To dotyczy już szkół bardziej ponadpodstawowych, tak. Ale czy szkoły podstawowe już zwracają na to uwagę, że to jest jednak, są wymienione, czy będą wymienione te konkretne zawody pomocnicze i już na przykład pewne zajęcia manualne usprawniające do na przykład zostania pomocnikiem krawca się wprowadza.
To znaczy się tak, no mogę tutaj powiedzieć, że moja szkoła akurat podjęła te działania dotyczące problematyki wyboru zawodu czy wykonywania jakichkolwiek czynności po skończeniu szkoły już dużo, dużo wcześniej, zanim reforma to wprowadziła, ponieważ teraz mamy doradztwo zawodowe wśród dzieci niepełnosprawnych w stopniu lekkim, 10 godzin to są zajęcia wynikające z ramowych planów nauczania, natomiast my już od kilku lat współpracujemy z doradcami metodycznymi, którzy mają doświadczenie i są wykwalifikowani po to, żeby doradzać osobom niepełnosprawnym i nie tylko w stopniu z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, ale również z umiarkowanym. I takie zajęcia systematycznie się odbywały, ukierunkowywały. Natomiast jeśli chodzi o szkołę podstawową teraz obecną, bo też muszę powiedzieć, że mam jeden oddział gimnazjum, który pozostał z poprzedniej reformy. My generalnie jesteśmy nastawieni na usprawnianie wychowanie naszych dzieci niepełnosprawnych. Tak, my usprawniamy praktycznie wszystko, co tylko możemy usprawniać, wszystkie zaburzone funkcje i na tym bazujemy. My jesteśmy ukierunkowani na przede wszystkim wypracowywanie u naszych dzieci samodzielności, zaradności, niezależności, umiejętności komunikowania się. I myślę, że w najwyższym stopniu, w takim, w jakim da się to osiągnąć, nad tym pracujemy i to są nasze cele.
Reforma też zakładała wykorzystywanie diagnozy funkcjonowania według klasyfikacji ICF i ma to być podstawa wsparcia niepełnosprawnego ucznia. Jest to tak zwana diagnoza funkcjonalna.
No, nie ma takiej, znaczy się, no na tym oparta jest praca z dziećmi niepełnosprawnymi tutaj. Jeśli chodzi o diagnozowanie, to jest podstawa i to jest pierwszy krok i to jest wszystko to, od czego zaczynamy i na czym opieramy swoją pracę. Dzieci niepełnosprawne, mimo że są podzielone, że ta niepełnosprawność jest podzielona na grupy w stopniu takim, takim i takim, to generalnie dzieci w obrębie poszczególnych grup niepełnosprawności ogromnie się między sobą różnią. Zaburzenia są tak różnorodne i sposoby pracy z tymi dziećmi są tak inne, że tak naprawdę my tylko i wyłącznie opieramy się właśnie na tej dogłębnej, bardzo szczegółowej diagnozie. Wyłapujemy w tej diagnozie mocne, słabe strony i od tego zaczynamy naszą pracę. Krok po kroku.
No, ja tylko, jeżeli ktoś nie wie, co to jest diagnoza funkcjonalna, czy ta diagnoza ICF z bardziej międzynarodowo brzmiącej nazwy. Polega to na tym, że nie określa się niepełnosprawności jako niepełnosprawności, tak, a raczej określa się właśnie możliwości
i obszary
wsparcia.
Do wypracowania, tak? Zaburzone, określa się zaburzone funkcje, wskazuje się, dlaczego tak jest, z czego to wynika i co można zrobić, żeby maksymalnie dziecko usprawnić, pomóc i te zaburzenia zminimalizować. To jest podstawa pracy.
I na tym też ma być kiedyś oparte nasze orzecznictwo, jeżeli chodzi o niepełnosprawność. Miejmy nadzieję, że się kiedyś tego doczekamy.
Jednak,
czyli nie ma to być diagnoza medyczna, a diagnoza społeczna.
Tak.
I
niemniej jednak należy pamiętać, że taką dobrą diagnozę funkcjonalną może postawić tylko i wyłącznie wyspecjalizowany zespół. To musi być naprawdę zespół specjalistów, ponieważ ona jest tak szczegółowa i tak konkretna, że no tutaj każdy musi się wypowiedzieć i niejednokrotnie, bo nad metodami możemy później dyskutować, tak? Natomiast specjaliści z poszczególnych działek muszą tutaj tą diagnozę postawić i określić te
mało
mocne
tego,
i słabe strony.
Mało tego, od profesjonalności tych zespołów oraz od tego, jak wcześniej dziecko zostanie zdiagnozowane, zależy bardzo często sukces całej wieloletniej pracy i całego procesu edukacyjnego. Pani dyrektor, wasza szkoła była jedną z pierwszych, która wprowadzała, była pierwsza.
Pierwsza, tak.
Nie tylko w Białymstoku, ale chyba też pierwsza w całym regionie, która wspomagała wczesne.
Wprowadzaliśmy wczesne wspomaganie.
Dzisiaj już trochę nie aż tak szeroko się tym zajmujecie. Dlaczego?
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wprowadziliśmy w Białymstoku w 2008 roku. To było na początku kilkoro dzieci.
Był to jeszcze wtedy pilotaż.
Wtedy mieliśmy problem, żeby zorganizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, bo brakowało opinii. Później te opinie się pojawiły i w takim szczytowym momencie mieliśmy około, no gdzieś tak myślę, w granicach 80 dzieciaczków. No teraz na szczęście ten system się zmienił i dzieci mogą korzystać z tych zajęć w przedszkolach, których są w poradniach. Bardzo powstało dużo poradni niepublicznych. Natomiast dla naszej szkoły to było ogromne doświadczenie, ale też ogromna praca i ogromne obciążenie dla nauczycieli, bo to było multum szkoleń, multum zajęć po godzinach pracy. Specjalistów jak zwykle brakowało, więc my tak troszeczkę od tego odeszliśmy, ale też bardziej skierowaliśmy się na współpracę z innymi placówkami świadczącymi usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Mamy bardzo dobrą współpracę z poradniami niepublicznymi, gdzie wymieniamy się kadrą, doświadczeniem i gdzie nadal prowadzimy zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ale troszeczkę już poza szkołą. I to jest dla nas korzystniejsze.
Ale też na pewno z tego korzystacie, bo zapewne po pierwsze część dzieci, które była wczesno wspomagana, trafia do was, więc macie już dzieci, które znacie i które już mają diagnozę, bo do wczesnego wspomagania też potrzebna jest bardzo dobra i dobrze ewaluowana, czyli dobrze oceniana i kontrolowana diagnoza i całe postępowanie wspomagające, więc tu już jest część pracy zrobiona.
Tak. Chciałam powiedzieć, że oczekiwania, jeśli chodzi o wprowadzenie tych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nasze były dużo niższe niż efekty naszej pracy. I te zajęcia pokazały, jak ważna jest już nie tyle wczesne wspomaganie, a wczesna interwencja, która zaczyna się od momentu wykrycia niepełnosprawności.
Nawet jeżeli jest to wykrycie prenatalne.
Tak, także zaczynamy już od najmłodszych lat. My współpracując z poradniami diagnozujemy też dzieci, bo współpracujemy w ramach diagnozowania dzieci tak małych, 2-3-letnich i ten proces usprawniania zaczyna się już w tym momencie. Natomiast muszę powiedzieć, że chociaż w szczytowym momencie mieliśmy 80 dzieciaczków objętych naszą opieką, to później ten odsetek dzieci, które kwalifikował się do szkół specjalnych, był całkiem niewielki. I chociaż przychodziło do nas dziecko i wydawało się, że może być potencjalnym naszym uczniem.
Dzięki ciężkiej pracy.
Tak, bardzo się wyprowadzało i nie było mowy po kilku latach o niepełnosprawności intelektualnej. Także trafiało do szkół masowych lub integracyjnych. To jest ogromny sukces i to jest ogromne osiągnięcie.
I bardzo się cieszymy, że zmieniły się też trochę przepisy dotyczące wczesnego wspomagania. Tak. Teraz ma być ono skuteczniejsze, lepsze i przynajmniej lepiej kontrolowane mają być jego efekty.
Znaczy się, na dzień dzisiejszy myślę, że problemem jest przede wszystkim, na co trzeba zwrócić uwagę, wysoko wyspecjalizowana kadra, ludzie przygotowani do prowadzenia tego typu zajęć, świadomi odpowiedzialności, odpowiedzialni i z ogromnym doświadczeniem, żeby móc pracować z małymi dziećmi. To jest naprawdę wyzwanie.
Cała reforma systemu oświaty, jeżeli chodzi o uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ma przebiegać, ponieważ ta reforma cały czas trwa, ma przebiegać w takim duchu integracji i edukacji włączającej, czyli integrowania dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi. Ma to być edukacja wręcz włączająca, czyli zachęcająca dzieci z niepełnosprawnościami do uczestniczenia w normalnym życiu społecznym szkół. Placówki specjalne wydają się zaprzeczeniem tej idei, to znaczy są one elementem tak zwanej edukacji segregacyjnej. Dzieci z niepełnosprawnościami mają swoją placówkę, swoją szkołę, swoich specjalistów, swoich opiekunów, swoich nauczycieli, swoich terapeutów. Nie integrują się.
No nie jest to prawdą. Jesteśmy wręcz, myślę, że zaprzeczeniem tego. To są pewnie jakieś stereotypy i nie do końca...
Sama nazwa tak wskazuje.
Tak. I nie do końca pewnie wszyscy mają świadomość, na czym polega szkolnictwo specjalne i system pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Nie zapominajmy, że te dzieci przede wszystkim wymagają indywidualnego podejścia. Pracy bardzo takiej szczegółowej i ukierunkowanej na daną jednostkę. I możemy to zagwarantować tylko i wyłącznie w mało licznych grupach, oddziałach. I ta szkoła specjalna nie należy jej postrzegać jako jakaś segregacja, tylko umożliwienie i stworzenie warunków do pracy z dziećmi w sposób bardzo indywidualny, oparty na diagnozie funkcjonalnej, na indywidualnych programach terapeutycznych. I to jest dzisiaj podstawą i to jest dzisiaj najważniejsze.
Panie dyrektor, każdy uczeń u was ma ten tak zwany IPET wymagany w szkołach.
Tak, tak, tak. Każdy uczeń ma stworzony swój własny IPET, indywidualny program edukacyjny i każdy ten swój IPET realizuje, tak? I na tym się opiera ta edukacja. Nawet jeśli klasy są mało liczne, nie można prowadzić systemu nauczania, wychowania i opieki takiego bardzo ogólnego, bo nawet jeśli to jest w klasie kilkuosobowej, to i tak są bardzo zróżnicowane oddziaływania ukierunkowane na ucznia. I to właśnie gwarantują szkoły specjalne. Oprócz tego oczywiście, oprócz systemu klasowego, pamiętajcie Państwo, że dzieci są objęte zajęciami rewalidacyjnymi, bardzo indywidualnymi dla poszczególnych dzieci.
Z czym często w szkołach tak zwanych ogólnodostępnych jest jeszcze problem właśnie z tą
rewalidacją, która jest podstawą pracy z tymi dziećmi. To na rewalidacji pracujemy nad zaburzonymi funkcjami, to tam właśnie usprawniamy dziecka i czasem i w większości przypadków i teraz też właśnie dzięki tej reformie mamy taką sytuację, że ta praca może być naprawdę bardzo indywidualna. Natomiast szkoły specjalne nie zamykają się w żadnym wypadku tylko i wyłącznie w granicach osób niepełnosprawnych. My
prowadzimy... No właśnie, jak robicie integrację? Bo przecież jakoś te integracje powinniście robić.
No przede wszystkim, kiedy człowiek jest w stanie żyć w społeczeństwie, kiedy jest do tego przygotowany, kiedy jest samodzielny, niezależny, potrafi się komunikować, potrafi określać swoje potrzeby, potrafi zagospodarować swój wolny czas, potrafi mieć zainteresowania. Nad tym my pracujemy i do tego dążymy. Natomiast mamy też stworzony system współpracy z różnymi jednostkami, stowarzyszeniami, fundacjami. No pewnie nie każda szkoła masowa pochwali się chociażby tym, że ma wolontariuszy z Europy. Do nas przyjeżdżają ludzie młodzi, wolontariusze z całej Europy, czyli prowadzimy nawet taką integrację, wprowadzając osoby z zewnątrz, ale też współpracujemy na przykład z szkołami średnimi, gdzie młodzież przychodzi do nas, organizuje dla naszych dzieci zajęcia różnego rodzaju. No, dobrą mamy współpracę z piłkarzami, którzy bardzo chętnie uwielbiają, przychodzą, zapraszają nasze dzieci do wspólnych meczów. Takie z okazji Święta Niepodległości był rozegrany wspólny mecz naszych chłopców niepełnosprawnych ze zdrową drużyną, z rozwijającymi się dziećmi w normie. Także to rozumiemy jako integrację. Do integracji muszą dojrzeć i mieć wiedzę na ten temat obie strony. I zarówno dzieci niepełnosprawne, osoby niepełnosprawne, jak też pełnosprawna część społeczeństwa, bo to oni muszą wyjść naprzeciw i pomagać. I to nad tym właśnie pracujemy, żeby tu była komunikacja, zrozumienie swoich potrzeb.
Więc być może należałoby zaproponować, aby szkolnictwo nie nazywało się szkolnictwem specjalnym, tylko szkolnictwem specjalistycznym i może dzisiaj bardziej oddawałoby to rzeczywistość, że nie są to szkoły jakieś specjalne, tylko są to wysoko wyspecjalizowane placówki edukacyjne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
No przede wszystkim szkoły specjalne skupiają, tak jak tutaj mówimy, osoby wykwalifikowane do pracy wieloma metodami, bo nie ma jednej konkretnej metody, którą możemy dla dzieci niepełnosprawnych zaproponować. Tych metod jest wiele i musimy je starannie i skrupulatnie dobierać. I szkoły specjalne mają właśnie takich specjalistów.
Dziękuję pięknie za rozmowę. Naszym gościem była pani Ewa Rosińska, dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 17 w Białymstoku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień, a już teraz na naszej antenie programy dla mniejszości narodowych.